ojciec Dymitr zaproponował i tak mi powierzył zadanie, żebym zaczął. Rozpoczną nasze spotkanie tutaj studenci z Nigerii. Studiują na różnych kierunkach. Niektórzy mówią trochę po polsku, jak zauważyłem, ale raczej nie. Studiują zasadniczo po angielsku. No i podzielą się z nami swoją pieśnią. Wprowadzą nas w taki klimacik misyjny. Nie dziękujemy, bo na tym się nie skończy. Jeszcze będą dwukrotnie śpiewać. Mamy nadzieję. Chciałbym tutaj zaprosić na górę gości, domowników, którzy będą mówić, dzielić się tym, co pamiętają o biskupie Zbigniewie. Księdza biskupa serdecznie prosimy. Siostra już stanowisko zajęła, jak widzę. Szukam siostry rodzonej księdza biskupa. Zapraszamy, zapraszamy. Ojciec prowincjał, proszę. Jeszcze ktoś? A, tak, jeszcze kolega z klasy gdzieś się uchował. Prosimy pana również. Pan kolega z klasy, tak? Zapraszamy. Bardzo zapraszamy. To nie tak łatwo się wymigać z takich rzeczy. Moi kochani, ja bym powiedział tak. Jeżeli będziemy tutaj wspominać w rodzaju w roku 1970, zrobi się to, obawiam, bardzo nudne. Może takim doświadczeniem bym się podzielił, na razie niezwiązanym jeszcze z ojcem Zbigniewem. Zwiedzałem kiedyś tutaj Cieszyńskie Muzeum. Byłem oprowadzany bardzo troskliwie. Opowiadano daty, miejscowości, nazwiska i tak dalej, i tak dalej. Nie pamiętam. Co pamiętam? Pani przewodnik nam wskazała na taki sekretarzyk, biurko. Powiedziała, to jest biurko Napoleona III. Uwaga, coś wam pokażę. Sięgnęła tam ostrożnie, głęboko. Przycisnęła jakąś dźwignię i nagle wszystko się porozkładało. I to pamiętam, bo to było ciekawe. I myślę, że właśnie takimi wspomnieniami o biskupie Zbigniewie będziemy się tutaj dzielić. Rzeczy jakoś nietypowe, rzadkie. Tym bardziej, moi kochani, warto pewne rzeczy przypomnieć, bo z biegiem lat nasza pamięć wietrzeje. A wydarzenia, które pamiętamy, zaczynają żyć własnym życiem, stają się swoistego rodzaju legendą. Więc warto sobie przypomnieć, żebyśmy pewnych rzeczy nie pogubili. Zapraszam serdecznie.
Więc moja przyjaźń z statkiem, przepraszam, z biskupem.
Statkiem, bo to wtedy tak było. Tak. To wtedy tak było.
Pogniewo boje w niebie. Weź.
Wiem o tym i to jest budujące, ale dobrze. Sławiw trzeba przestrzegać, tak sobie myślałem. Ale dobrze, mogę mówić o Tadek.
Tak. Proszę, okay. Oczywiście.
Więc z Tadziem się zasadniczo spotkaliśmy w kościele świętej Elżbiety, bo Elżbietanki były naszą, nazwijmy to w cudzysłowie, bazą. Gdzie spotykaliśmy się, a myśmy tam służyli od szkoły podstawowej aż do matury. Później nasze drogi się rozeszły normalną koleją rzeczy, prawda? Ale do czego zmierza? Bo w tej Elżbiecie zasadniczo to wszystko się zaczęło i zaczęła się przyjaźń, zaczęła się, nazwijmy, formacja, bo od wieku, powiedzmy, dziecięcego do do Szczęść Boże siostry. To są te właśnie dobre dusze, które gdzieś pewno za nami orędowały tu na ziemi. Dzięki wam za to. Ale przejdźmy dalej. Służyliśmy przy ołtarzu i pamiętam, jak kiedyś, nie kiedyś, mieliśmy rozpocząć służbę przy ołtarzu. No, trzeba było znać ministranturę. Bez ministrantury to nie było drogi do tego, żeby się tam znaleźć. I pamiętam, jak dziś, kiedy za szkołą, gdzie Tadek mieszkał z rodziną, wzięliśmy i była próba generalna przed poranną mszą świętą i pamiętam jak dziś, tak samo jak pamiętam Cycerona i Owidiusza, pamiętam te słowa ad deum quilletificat juventutem meam.
A suscipiat pan pamięta?
Suscipiat
dominus. Najtrudniejsze było.
Nie,
ja się też się tego uczyłem.
Ojcze, mnie się wydawało, że najtrudniejszy jest confiteor de omnipotenti, bo musiałem wyznawać swoje grzechy. Ja jestem już ministrantem, seniorem, ministrantem się jest do końca życia. Wiem. I z moją pamięcią też niekiedy bywa nie tak, ale nie to, żebym zapomniał te chwile, któreśmy przeżyli, ale ostatnią myśl, którą poruszyliśmy.
Żeście się tak. Za stodołą, tak?
Nie za stodołą. Nie, nie, nie. Nie powiem, że to jest manipulacja, ale nie w pełni oddane, w pełni moje słowa. Nie, ciągnąc dalej. No i tam służyliśmy w Elżbiecie rano i niekiedy bywało i w nocy. To były czasy wojącego komunizmu, także. Ale one nam absolutnie nie przeszkadzały, bo w tym okresie nie byliśmy również. Czyli no, byliśmy zbyt młodzi, żeby być inwigilowani, prawda? Ale to nam nie przeszkadzało, pomimo że pamiętam pewną nocną adorację, kiedy do kościoła przywędrował rama obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Tego nie zapomnę. No i później życie toczyło się dalej, jak zwykle związane z Elżbietankami. To będę podkreślał przez cały czas. I pewno takie byłoby moje życzenie, przepraszam, żebym z tego kościoła został wyprowadzony. O to proszę. Pamiętajcie, siostry.
Ja poznałem dużo później biskupa Tadeusza, bo dopiero w 2014 roku. I na dobrą sprawę nie tutaj w Cieszynie, tylko spotkaliśmy się pierwszy raz w Rzymie, ponieważ co roku robi się taką szkołę dla nowych biskupów, przy czym ta szkoła jest w takich dwóch oddziałach. Jeden oddział jest dla biskupów takich starych diecezji już, nawet tak młodych jak Bielsko-Żywiecka, a druga grupa biskupów, która przechodzi takie szkolenie, to są biskupi z krajów misyjnych. I myśmy się tylko kilka razy spotkali, ale żeśmy się zidentyfikowali, bo słyszałem o biskupie Tadeuszu. Był żywo zainteresowany mną, no bo pierwszy raz widział nowego biskupa bielsko-żywieckiego. No i od razu żeśmy się też zidentyfikowali, jakie są nasze zainteresowania. No i także myślę, że od takiego pierwszego spotkania jakoś bardzo, bardzo łatwo można było nawiązać kontakt, który trwał do no, granic możliwości.
No, ja po prostu nie tak zniośle, nie tak wszystko, jak to się mówi oficjalnie, tylko chciałam powiedzieć parę takich ciepłych słów o moim bracie. Więc on od małego, że tak powiem kolokwialnie, miał ciągoty do Pana Boga. No, pamiętam jak mały był, miał 4 lata, ja 6 i starsza siostra, która jeszcze jest misjonerką w Brazylii, 8. I pamiętam mama, jak tam coś, no gdzieś na zakupy poszła, myśmy w takim jednym pokoiku mieszkali, on wyciągał cedzak na kolana, już na kolana. No to my z siostrą ryb na kolana i on mówi, jestem ciąć, i że jest ksiądz i błogosławił nas tym cedzakiem. No bo zauważył, bo chodziliśmy do kościoła, więc zapamiętam monstrancję, a to miało mniej więcej kształt taki, jak mama weszła i zobaczyła, stwierdziła, że to profanacja pewno, schowała ten cedzak. Puenta była taka, że odtąd się cedziło ziemniaki przez pokrywkę. No tak, to tak pamiętam, no z takich małych tych był bardzo fajnym bratem, zawsze na pomoc, zawsze wszystkim wolał dać niż zebrać. Po prostu pomagał wszystkim, tak potrafił rozluźnić sytuację, żeby się nie denerwować, mieć tą lepszą, takie spoglądanie na to, co będzie, żeby nie załamywać się na jednym tym, bo mówi, wiesz, no jak już wydaje ci się, żeś jest na dnie, to zawsze się można jeszcze odbić od tego dnia, bo już dalej nie idzie, nie? Na to. Także zawsze jeszcze idzie po prostu na pozytywie. Teraz mnie, Tadziu, słyszysz i powiedz, że nie kłamiem, że to wszystko jest tak, jak powinno. Zbulwersowała mnie moja młodsza siostra Marysia, która powiedziała, wiesz co, nie modlimy się za Tadzia, tylko do Tadzia. On nam pomoże z nieba. W domu nas uczyli, że wszyscy ci, co poszli do nieba, to są święci. Mimo, że nie są wyświęceni czy coś, ale są święci. I Marysia właśnie powiedziała, trzeba się modlić nie za niego, tylko do niego. Prosić, Tadziu, i wysłuchaj wszystkich moich próśb.
Mamy tutaj przyjaciela Zbigniewa Tadeusza, jest nim Dymitr. I mimo tego, że nie siedzi pośród nas, to chciałbym ci na chwilę oddać mikrofon, dlatego że mamy rodzinę, mamy osoby, które związane są, czy w taki sposób braterski, czy związane z życiem dosyć młodzieńczym. Natomiast no, ja nie mógłbym powiedzieć, że byłem przyjacielem naszego biskupa. Ty nim byłeś, więc w tym kluczu chciałbym ci na chwilę oddać głos.
Nie, jest dobrze. Oczywiście Zbigniew, człowiek bardzo wielki, którego miałem okazję spotykać na każdym urlopie, nie tylko na urlopie, ale również w czasie pobytu w Republice Środkowej Afryki, bo odwiedziłem go 3 razy. Czwarty nasz przyjazd to już był przyjazd na pogrzeb. Uczestniczyłem, towarzyszyłem mu w jego ważnych wydarzeniach, kiedy przyjmował święcenia kapłańskie z siostrą Marysią, przepraszam, święcenia biskupie. No, zawsze mnie szokował i pozytywnie nastawiał do życia jego zawierzenie opatrzności Bożej. Mimo tylu trudności, które spotykał w ciągu swojego życia tam na misjach, nigdy nie brakowało w nim słowa otuchy dla tych, których gromadził. Zawsze mówił, będzie dobrze, Pan Bóg czuwa nad nami, nie jesteś sam. No i uderzała mnie zawsze jego taka pokora, taka prawdziwa franciszkańska pokora. Zawsze się uczyłem od niego i uczę, i nie wiem, czy się nauczę. No, człowiek kontaktu, nie tworzył barier, nie podkreślał, kim był. On po prostu był z tobą i dla ciebie, jak to słyszeliśmy. To hasło tak do niego pasuje, zresztą dzisiaj ładnie to wybrzmiało w kazaniu. No, tak pasuje do niego, bo on taki był. Po prostu gdzie się znalazł, tam zaraz wokół niego było pełno ciekawych ludzi. Miał dar gromadzenia ludzi. I dla każdego znalazł czas, by z nim porozmawiać. I zauważyłem też, jak rozmawiał, to on się umiał jakoś... No, nic innego nie było ważne w tym momencie, tylko rozmowa z tobą, ze mną. Też podziwiałem go za to, jak się przygotowywał do głoszenia Słowa Bożego. To każde słowo było przygotowane przez niego. Przemodlone. Mógł jeszcze wiele zrobić. Pan Bóg chciał inaczej. Mieliśmy właśnie okazję być na pogrzebie i widzieliśmy, kim był dla ludzi miejscowych. To była demonstracja wiary ludzi, którzy przyszli dziękować, że mają takiego, że mieli takiego biskupa. Pamiętasz, nie? Jak się przejeżdżało i się wjechało w teren diecezji, to co, znaczy, może tak, biskup umiera w Morogoro, tak, w niedzielę, 31 marca, Tego samego dnia został przewieziony do stolicy, 9 godzin drogi, i tam przez 3 tygodnie w lodówce czekał na pogrzeb. No i potem wracaliśmy takim konduktem samochodów i kiedy wjechaliśmy w teren diecezji, były 3 miejsca, w których zatrzymywaliśmy się. Wyprowadzenie trumny do kościoła, masa ludzi. Naprawdę to nie było, to było wszystko spontaniczne, to było widać, że ci ludzie kochali swojego biskupa. Bo to był pierwszy biskup diecezji Kagabangoro, który odwiedził wszystkie punkty duszpasterskie. Do każdej dziury wjechał. Z każdym rozmawiał. Wzór dla wielu z nas. Abyście widzieli warunki, w jakich on żył i się nie skarżył, to myśmy musieli interweniować z Polski, żeby mu światło zrobić. Poprosić Kordiana, zapłacić mu, zrób mu tam pana solery, żeby prąd był, żeby woda była, żeby miał jakąś małą lodóweczkę, w której stała tylko woda, pamiętam, jak przyjechaliśmy, nie? No to może na razie ja tyle.
To może ja tak dorzucę, bo nawiązując do wypowiedzi tutaj i siostry, i twojej, ty tak podsumowałeś, to mógł jeszcze wiele zrobić. Ja bym powiedział tak, teraz to on dopiero zrobi.
Daj Boże.
Daj Boże.
A jeszcze jedno chciałem wziąć i powiedzieć. Wszyscy mówimy o tym, że Tadek był wśród nas, jest wśród nas, a ja się pytam, a gdzie jest krzesło dla niego?
Nie,
ja myślę, że jak przy stole wigilijnym zostawiam jedno krzesło dla gościa niespodziewanego, tak tutaj dla gościa spodziewanego możemy symbolicznie to krzesło postawić. Co pozwolę sobie uczynić?
Dymitrze.
Tu jest.
Więc ja znam Tadeusza Kusego, tatka, od tych lat, kiedy chodził do liceum. Nie tylko ja, ale jest grupka sióstr, która jeszcze go zna. Wtedy, jak się uczył. I mieszkał niedaleko klasztoru, tam w szkole rodzice mieli mieszkanie, tak, służbowe. I ze szkoły nie wracał najpierw do domu, tylko przychodził do nas.
Bo mówił, że to jest jego drugi dom.
Tak, to był jego drugi dom. Przyszedł, porozmawiał z siostrami, popatrzył, zjadł obiad, ale takim pytaniem było, a co dzisiaj robicie? Co robicie w ogrodzie? Bo wtedy miałyśmy gospodarstwo. Bardzo chętnie pomagał i pracował razem z siostrami. Zawsze było wesoło, miło, ale i pracowicie. Był zmęczony na pewno też. Kiedy nie było tyle pracy, znalazł się czas, to jakaś rekreacja, to grał z nami w piłkę. Zawsze był taki bardzo wesoły, ale potem szedł po południu do domu, no bo musiał się pouczyć również. Ale codziennie, prawie że codziennie przychodził służyć do mszy świętej. Przychodził już wcześniej, zawsze był pierwszym ministrantem. Była taka ławeczka pod chórem, myśmy się modliły na chórze. On klęczał w tej ławeczce, zawsze skupiony na adoracji. I jego pierwsze kroki właśnie, jak przychodził do nas, to do kościoła, do kaplicy. Wtedy drzwi były otwarte. Dzisiaj też są, ale przedsionek. I modlił się. Naprawdę po prostu było widać, jak on żyje z Bogiem na co dzień. Jaki był pobożny i rozmodlony. I wtedy, no chętnie, bardzo chętnie przychodził, ale kiedy przyjechał świętej pamięci ojciec chyba Hubert za kapelana na zastępstwo, to z nim rozmawiał często, bardzo. Był takim po prostu przyjacielem. Zbierał wiadomości na pewno o życiu zakonnym, o życiu franciszkańskim. I bardzo cieszyłyśmy się, kiedy poszedł do seminarium. Zgłosił się właśnie do ojców franciszkanów. Na pewno, gdyby Tadek był dziewczyną, poszedłby do Elżbietanek.
To macie siostry pecha, no niestety.
Takie były nasze myśli, ale jesteśmy w jednej rodzinie, bo rodzina franciszkańska. Ale kiedy był klerykiem, tak samo nas odwiedzał, przyjeżdżał. Nawet przyjeżdżał na placówki, czasem wpadł na chwilę. Chodził z nami, jak byłam w Miotku wtedy, chodził z nami na jagody, do lasu. Po prostu no, wszystko robił z siostrami prawie, że przede wszystkim się modlił. I taką była to dla nas wielka radość. I miał taką nadzieję, że po prostu modlimy się za niego. Prosił zawsze o modlitwę. Był na wszystkich naszych uroczystościach zakonnych. Kiedy został kapłanem, ojcem, przyjeżdżał, odprawiał msze święte. Po prostu służył jak umiał, a przede wszystkim budowałyśmy się jego wiarą, jego wielką miłością do Pana Boga. Przede wszystkim na pewno wyniósł to z domu rodzinnego, od swoich pobożnych rodziców, od swojej mamy. Poza tym bardzo naprawdę był blisko nas i cieszyłyśmy się, kiedy nas odwiedzał, kiedy się z nami modlił. Takie wydarzenie, które te też przeżyłyśmy, znaczy już w świętej pamięci Matka Generalna, Matka Michaela, kiedy się dowiedziała, że rekolekcjonista z ważnych powodów nie może przyjechać na rekolekcję do nas, głosić siostrom. Który z ojców, z księży się zgodzi, żeby w ciągu, nie wiem, 2 tygodni chyba to było, żeby się przygotować na te rekolekcje. Jedyną nadzieję miała właśnie w Zbigniewie, ponieważ przyjechał na urlop do Polski. Matka zwróciła się do niego z tą prośbą. On jej nie odmówił. Powiedział, ja się zgodzę, ale wy się za mnie módlcie. Miał pokoik, musiał się przygotować, ale to no, taki był urlop. Urlop z Panem Bogiem i potem trud głoszenia rekolekcji. To pamiętamy, to było takie też wielkie przeżycie. Potem ta radość wielka, kiedy został biskupem. Czekałyśmy, kiedy przyjedzie. Przyjechał skromny, pokorny, taki, jaki był. Po prostu, kiedy siostra wzięła sutannę do prania, potem wzięliśmy do prasowania. Ja mówię, słuchaj, tę sutannę...
O, chyba nie sutanna.
Kiedyś zgubisz.
Chyba nie sutanna, siostra. Siostra.
Sutanna może być i sutanna. No. Ja mówię, ty habit kiedyś zgubisz, bo taki po prostu no, przeświecający, pocerowany. Mówi, no byłem w panewnikach, już szyją mi nowy habit. No, po prostu. I był taki naprawdę skromny, pokorny, pobożny.
Może.
No, także naprawdę, rzeczywiście, że modlimy się za Niego, ale przede wszystkim do Niego, żeby nam też pomógł, udzielił łask i po prostu wyprosił nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Dziękuję
poprosimy, bardzo. Poprosimy tutaj naszych braci z Afryki. Oni się już palą do tego śpiewania. Zapraszamy. A nie, były inne słowa też. No dużo tak. Ja może ze swojej strony teraz bym też dorzucił. To właściwie jest najświeższe wydarzenie związane z biskupem Zbigniewem, w którym jakoś tak wziąłem udział. Nie wiem, może ksiądz biskup zwrócił uwagę na to, jaki on nosił pierścień na palcu. To wyglądało strasznie topornie. Mam wrażenie, wiecie, jakby ktoś z grubszej takiej mosiężnej blachy wyciął to nożycami, trochę opiłował, zagiął i on takie coś nosił. Nie zwracał w ogóle właściwie na ten pierścień większej wagi. Czasami to trochę na palcu przeszkadza, więc jak siedział na kawie albo coś w tym stylu po śniadaniu, żeśmy poszli, ten pierścień z ręki zdejmował, kładł to na ławie, nie zwracał na niego w ogóle uwagi. Takie coś to leżało. Porysowane. I ja tak rok po roku, jak on przyjeżdżał na ten urlop, tak mnie ten pierścień korcił. I co zacz, że tak powiem, nie żebym zabrał. Mówił biskup Zbigniew, że to ma po jakimś innym zmarłym biskupie i tak dalej. Kiedyś go tak wziąłem do ręki, poszedłem po lupę. Przyjrzałem się dobrze, znak probierski, próba 935, prawie czyste złoto. A wagę to swoją w garści miało. A on to tak kładł. Nieważne było. On zresztą dopiero ode mnie się dowiedział, co na tym palcu tak naprawdę nosi. Kto może jeszcze? O, ściąga już jest.
No ściąga jest, ale może z pamięci mi się też uda. No niestety PESEL coraz wyższy, więc pamięć też coraz słabsza.
Coś na ten temat wiem.
No wiadomo. No, chciałam się podzielić takimi różnymi wspomnieniami. Największe wspomnienia to są z jego przyjazdu na urlop. Jak pojechał na misję najpierw do Zairu, no to przyjeżdżał, na pierwszym urlopie chyba był po 3,5 latach. Przyjechał, potem jeździł co 3 lata. No a jak został biskupem, to co już co rok my się widzieli. No bardzo cieszył się na te nasze spotkania w domu rodzinnym. Nawet czasem mówił, że jestem jego doradczynią na urlopie. Bo starałam się mu tak według jego planu korygować, żeby jednak jak najwięcej przebywał w domu i trochę odpoczął, bo no nie miał czasu. Drugi człowiek faktycznie był dla niego najważniejszy. Z każdym pogadał, że tam gdzieś myśli, to jeszcze z tym. No za chwilę przyjdę, już idę na obiad, no ale jeszcze ten prosi o jakieś słowo, porozmawianie. Więc no niestety było to dla niego też męczące. Nie dbał o siebie i potem na ostatnim urlopie właśnie zasłabł i mimo tej słabości ubierał się i chciał iść na porcynkule. No ale nie. Tak, do sióstr, no ale niestety postawiłam wtedy na swoim i powiedziałam, że nigdzie nie pójdzie. Zadzwoniłam na pogotowie, no bo już było bardzo źle, był bardzo słaby. Lekarze oczywiście po wyjściu ze szpitala dalej sugerowali leczenie w Polsce. To były bardzo trudne rozmowy, nie potrafiłam go przekonać, bo on tam na niego ludzie czekają. On tam musi wracać, on jeszcze ma tyle do zrobienia. I mówię, Tadziu, no ale po ludzku mówiąc, jak umrzesz, to przyjdzie ktoś następny za ciebie i ty już wtedy nic nie zrobisz. Jedź zdrowy, bo tam chorych ludziom nie pomogą. Tam tylko troszeczkę, żeby przetransportować, brzydko mówiąc, do Europy, żeby się mógł tutaj leczyć. No ale nie chciał. Był przybity też tym, bardzo go dotknęło, jak ojciec Barnaba zmarł. Bardzo to przeżył. No, żył w takich warunkach, w jakich żył. Ojciec widwie, prowincjał, bo tam byli w odwiedzinach. No i my z Dymitrem, jak pojechaliśmy na pogrzeb, warunki były bardzo spartańskie, tak obiektywnie mówiąc. Jeszcze z nim rozmawiałam, bo tak gdzieś dookoła się dowiedziałam, chyba od siostry Cyrilii, czy wiem o tym, że on był w szpitalu. Już teraz nie.
Tak, ja się zdenerwowałam, że ja wiem, a ona
nie wie.
Ja mówię,
co? A ona się wystraszyła, że zdradziła jakąś tajemnicę, bo nikt nie wiedział, a po prostu no, umkło to w tym wszystkim, umkło Dymitrowi, żeby mi powiedzieć o tym. Dzwoniłam do niego, tak, już jest lepiej, no wiesz. No jeszcze jadę do Kagabandoro, no jeszcze nie mogę przyjechać. Ja mówię, no Tadziu, ale lekarze zalecają co innego. Nie, no to jeszcze odprawię święta. Nawet mi dzwonił, że tydzień po świętach, że przyjedzie do Europy. Już mi nawet powiedział, co mu mam spakować do szpitala. No a tu niestety w poranek wielkanocny, wcześnie rano, telefon od ojca Dymitra. że Tadziu nie żyje. Dla mnie to był szok. Ale w tym wszystkim od razu następne pytanie po świętach do ojca Dymitra, czy jedzie na pogrzeb, bo ja też jadę. Dla mnie to było oczywiste. Jeszcze nie wiedziałam, jak to wszystko załatwię, bo pieniądze to nie wszystko, tylko są różne formalności, nie? Bilet, wiza, wszystkiego się nie da. No badania akurat miałam jeszcze z poprzedniego wyjazdu, ale tak się udało i mówiłam to ojcom tam, ojcu Kordianowi, którzy nami się tam opiekowali, pokazali nam, że ta jego śmierć pokazała mi, jak tam wszyscy misjonarze żyją. Bo wszystkie możliwe polskie misje tośmy odwiedzili oprócz Rafai, no bo tam już niestety nie było okazji. Jestem bardzo wdzięczna i cieszę się, że mogłam być na tym pogrzebie. Emocje wielkie, śpiewy w kościele, oni bardzo ładnie śpiewają, ale tam ludzie jeszcze bardziej. Tam były tłumy, nie? Tam to naprawdę widać wiarę tych ludzi. Świadectwa dawali tam z trzeciego zakonu. Taki pan się wypowiadał, to mi tak utkwiło. Po jakimś spotkaniu zaprosili go na posiłek. Oczywiście dla biskupa to osobny stolik. A on mówi, nie, ja będę z wami siedział. Dlaczego osobno? No, był tam, naprawdę był skromny. Pamiętam jeszcze takie zdarzenie, jak wyjeżdżał pierwszy raz do Zairu. Oczywiście nasza mamusia bardzo to przeżyła, bardzo płakała i mówi, Tadziu, no a co będzie, jak ty tam umrzesz? A on się uśmiechnął, mówi, mamusiu, no to mnie tam pochowają. No i tak się stało. No przykre to jest, że odszedł od nas, ale pamięć zostaje i jak się tam jedna z sióstr wypowiedziała w Afryce, że on będzie świętym. Takie wielkie słowa, ale tak jak ksiądz biskup wspomniał, że w grono błogosławionych może kiedyś dojdzie. No my w to głęboko wierzymy, tak jak mówiła mojej siostrze, modlę się do niego. Ale jest to prawda, bo przed wyjazdem na pogrzeb miałam jeszcze różne załatwienia i się okazało, że muszę jechać i ojciec Dymitr, jeszcze jeden ksiądz, że mamy jechać po wizę do Warszawy. A wtedy akurat była msza pogrzebowa tutaj w Marii Magdalenie. W tym samym dniu. I sobie myślę, no jak to, no, na mszy świętej mnie nie będzie. I szłam do tego miasta jeszcze coś pozałatwiać i zaczęłam się modlić różaniec do Tadzia. I mówię, Tadziu, ale ty coś zrób, no jak to sobie wyobrażasz? No, no nie będę na tej mszy pogrzebowej, przecież to jest niemożliwe. Twoja siostra i mnie nie będzie, nie dość, że Zosia nie przyjedzie, bo daleko i nie da rady tak szybko. I wiecie, poszłam, gdzieś coś załatwiałam, telefon dzwoni. I pani Basia dzwoni z biura misyjnego. Słuchaj, ty się nic nie martw, bo to wystarczy, że jedna osoba pojedzie do tej Warszawy po tą wizę. Więc już jakieś tam znaki, że jednak z góry już nam pomaga. No i to by było na tyle. Z tego miejsca jeszcze raz chcę wszystkim podziękować, szczególnie księdzu biskupowi za inicjatywę zorganizowania dzisiejszej uroczystości. Ojcu Dymitrowi, Witowi, prowincjałowi, pani Basi z biura misyjnego, którzy wszystko to ogarniają, siostrom zakonnym, które też tak licznie przybyły i wszystkim tutaj zgromadzonym, Andrzejowi, Andrzej. Też ci dziękuję bardzo.
Ale ja mogę jeszcze dopowiedzieć o tej porciunkuli, bardzo krótko.
Ale bardzo krótko, proszę.
Dobrze, bardzo krótko, tak, bardzo krótko. Po prostu ojciec Zbigniew miał mieć, biskup miał mieć to kazanie. Tu krótko przed mszą świętą proboszcz się dowiaduje, że jest odwieziony do szpitala. No i msza święta się rozpoczyna i proboszcz ogłasza, że nie będzie biskupa Zbigniewa, bo jest w szpitalu, pomodlimy się o jego zdrowie. I Ewangelia, miało być kazanie, proboszcz podchodzi i mówi, teraz usiądziemy i w milczeniu przeżyjemy to, co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć. Takiego kazania jeszcze nie było na otwórzcie, na porcjunku. Cisza, milczenie niesamowite, po prostu no, łza cisła się do oczu.
To hasło biskupa należy czytać w takim kluczu radykalizmu, które charakteryzował Zbigniewa. O tym, w jaki sposób przeżywał swoje powołanie na misjach, to wszyscy wiemy. Może będzie film, może będą zdjęcia. I to jest czymś oczywistym dla braci, szczególnie tam żyjących z nim. Natomiast w takim moim osobistym odbiorze Ten radykalizm przejawiał się w takich trzech elementach pozamisyjnych, no bo w tym jego życiu tam nie uczestniczyłem. Pierwszy, za każdym razem, gdy przyjeżdżał do Polski na dłuższy lub krótszy urlop, to przeżywał ten urlop z rodziną, ale także z braćmi. Za każdym razem był w klasztorach, za każdym razem uczestniczył w życiu braci i był w tym czasie dyspozycyjny do rozmów, do świadectwa, do dzielenia się, w tym kluczu bycia dla drugiego człowieka. To był jego urlop, a pomimo tego pozostał bratem dla wszystkich i dla każdego. Drugi radykalizm, już tutaj wspomniany przez siostrę, miał taki zwyczaj, że zostawiał mi jako prowincjałowi taką rozpiskę miesięcznego urlopu. To tam z urlopu były przecinki i kropki, a cała reszta to był czas poświęcony drugiemu człowiekowi. Ale dosłownie kilka spotkań, msza, modlitwy. Też trzeba dodać, że to był też czas jego, kiedy ze względu na to, iż był biskupem z Europy, no zbierał na swoją diecezję. I to był zasadniczo prawie, że podstawowy dochód, dzięki któremu diecezja przez rok mogła w ogóle funkcjonować. Bez tej pomocy nie miałby żadnych szans, a on i jego księża na pewno nie. No i trzeci element już taki związany z życiem wiecznym. Gdy dowiedzieliśmy się o tym, że biskup jest chory z Dymitrem, ale głównie on, Kordian, który jest misjonarzem, zrobiliśmy wszystko, żeby ściągnąć go do Polski. Znaczy i samolot, i pobyt w szpitalu, i odpowiednie badania. Natomiast wtedy uderzyło mnie to, że on za wszelką cenę chciał zostać. Nie byliśmy w stanie go przekonać do tego, że może podreperuje zdrowie, że wróci, że będzie służył. I chcę powiedzieć, że miałem w sobie takie dziwne uczucie, że coś tu nie gra. I dopiero po czasie, przez modlitwę i taką pogłębioną refleksję i też po naszej ostatniej wizycie z Witem w Boliwii, gdzie spotkaliśmy innych starszych misjonarzy, dotarło do mnie to, że misjonarz, on chce umrzeć wśród ludzi, których pracuje. I to poświadczył tym, że on chciał, nasz biskup, umrzeć w swojej diecezji. Nawet nie pośród braci, tylko w swojej diecezji. Gdy był w stolicy, to już był człowiek, który no, nie miał prawa wracać no, prawie półtora dnia albo i więcej, żeby przeżywać święta wielkanocne ze swoją diecezją. A pomimo tego zdobył się na to. Niestety ta podróż go wykończyła. No i skutkiem tego między innymi był fakt, że umarł w niedzielę wielkanocną. Ale sam fakt, że dla Ciebie, z Tobą i dla Ciebie Jezu, aż do końca, na misjach, mając wszelkie możliwości powrotu, by się podreperować, on z tego zrezygnował. Więc to myślę, że dla nas wszystkich jest takim przesłaniem wiary w życie, ale też, że w to, co jest, do czego jestem powołany, należy zrobić z takim radykalizmem.
Mabuza, 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 mabuza. 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 Mabuza, mabuza, ayamba, mabuza. Mabuza, mabuza, ayamba, mabuza. Mabuza, mabuza, ayamba, mabuza.